A tym gościem jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zatrzymania w Małopolsce, radna Prawa i Sprawiedliwości, a przy okazji szefowa małopolskiego PFRON-u i jeden z znany polityk, Stanisław K., senator z Nowego Sącza i jego syn zatrzymani, czyli afera na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Tak można to określić?
No, dla nas przede wszystkim rzeczywiście afera, osoby podejrzane w tej sprawie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty korupcyjne. Jak już wiele razy wspominaliśmy, tego typu przypadki czy przykłady działań CBA wobec osób publicznie znanych czy zajmujących pewne polityczne stanowiska są traktowane w sposób taki sam jak inne poważne sprawy. Mamy do czynienia z zatrzymaniami osób, co w tym przypadku, jak w każdym innym, nie miało żadnego znaczenia, czy one są powiązane z tą grupą polityczną, czy z inną. CBA zrobiło dobrą swoją robotę i co skutkowało zatrzymaniami i postawieniem zarzutów.
Podejrzani są w aresztach karnych, mają jakieś tymczasowe więzienie zasądzone, czy odpadają z wolnej stopy?
Tutaj jeszcze nie mam informacji o tym, jak się potoczyła obecnie historia tych zatrzymanych. Musimy pamiętać, że te zatrzymania z wczoraj to dosyć świeża sprawa. Wciąż sąd ma jeszcze czas, żeby się zająć ewentualnym wnioskiem aresztowym, ale to, czy ten wniosek aresztowy zostanie skierowany do sądu, zależy tylko od prokuratury i jej rozpoznania materiału dowodowego w tej sprawie.
Jeszcze się dopytam, bo to była sprawa, która budziła w poprzedniej kadencji Senatu duże emocje, dużo było kontrowersji. Nawet senatorowie nie zgodzili się wbrew wytycznym partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości na odebranie immunitetu panu senatorowi Stanisławowi K., mówiąc, że zarzuty nie są dość silne, że jest wiele niejasności. Teraz, jak rozumiem, służby CBA ma pewność, że doszło do afery korupcyjnej.
My wciąż się poruszamy w materii związanej z osobami podejrzanymi. O pewności na pewno łatwiej będzie mówić w sytuacji skazania podejrzanych prawomocnymi wyrokami. Natomiast dla nas od początku ta sprawa była sprawą bardzo poważną, rozwojową i wciąż wielowątkową. Mówimy o pewnym systemowym rozwiązaniu dotyczącym działania i pośrednictwa, i pomocnictwa w zamian za korzyści majątkowe. Ten ostatnie zatrzymania to są już kolejne czynności związane z tym samym procederem. Także mówimy o sytuacji, która nie jest nowa, ale jest wciąż rozwojową sprawą dotyczącą poważnej afery korupcyjnej.
To panie dyrektorze, jeszcze zapytam o tą poważną aferę. Jakie pieniądze wchodzą w grę, co sobie mieli zdaniem służb przekazywać podejrzani i czego dotyczył cały proceder?
Cały proceder dotyczył pośrednictwa w załatwianiu pewnych spraw w instytucjach publicznych w zamian za korzyści majątkowe, które miały trafiać do samych zainteresowanych bądź też wskazanych przez nich instytucji. Mowa również o powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. A z drugiej strony, czyli tam trzecia osoba zatrzymana była już radna PiS, miała wręczać korzyści majątkowe właśnie w zamian za tego typu pomoc. Mowa o wielomilionowych kwotach, które miały przechodzić między podejrzanymi, tak wynika z zarzutów, które były stawiane podejrzanymi zatrzymanym przez CBA. A zatem mowa o naprawdę dużym procederze korupcyjnym, który jest wciąż rozpoznawany przez CBA i na pewno ta sprawa nie zostanie zawieszona na kołku i zostanie doprowadzona do końca.
To jeszcze jeden temat poruszmy w naszej rozmowie. Przy telefonie Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Panie dyrektorze, kwestia wojny informacyjnej o to, jaka była historia II wojny światowej między Polską a Rosją, wcale nie wygasła, ba, nawet się co nieco zaostrza. Mamy stanowisko przewodniczącego Dumy Rosyjskiej. Jak się bronić przed tego typu działaniami Federacji Rosyjskiej, bo to już chyba można mówić o, właśnie, czy można mówić o wojnie informacyjnej między Polską a Rosją w tej materii?
Rodzaj wojny informacyjnej przeciwko Polsce, ale też i szerzej przeciwko krajom NATO trwa od wielu lat. Rosja nie prowadzi jej od ostatnich miesięcy. To jest systemowa i systematyczna praca informacyjno-propagandowa po to, żeby osiągać długofalowe cele Kremla. Mowa również o działaniach, w których wątek historyczny pojawia się też od bardzo dawna, także mamy do czynienia z pewną stałą aktywnością Federacji Rosyjskiej, aktywnością, która jest prowadzona pod dyktando służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a także przez nie organizowana. Także musimy mieć świadomość tego, że ta wojna, chociaż dotyczy informacji, jest poważną sprawą i to, co myślę najważniejsze, żebyśmy robili, to z jednej strony przypominanie o prawdzie historycznej, o faktach, ale również musimy działać na rzecz jedności krajów Zachodu, żeby te rosyjskie działania oceniane były w sposób prawidłowy i identyfikowane jako zagrożenie dla całego NATO.
A w pana ocenie w Polsce są głosy, które by korespondowały ze stanowiskiem rosyjskim? Albo mówiąc inaczej, czy jest ktoś, takie siły polityczne, które grają świadomie albo nieświadomie w orkiestrze Putina?
Dzisiaj do takich typowych i ważnych linii wykorzystywanych przez Federację Rosyjską należy między innymi właśnie rewizjonizm historyczny, należy próba podsycania animozji między Polską i USA, próba walki także informacyjnej z projektem dywersyfikacji dostaw energetycznych do Polski. Te wątki są wykorzystywane przez Federację Rosyjską, żeby osiągać jej polityczne cele, czyli zachować dominację nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Są w Polsce komentarze, które korespondują z tego typu narracjami i propagandą Rosji, ale o konkretnych środowiskach nie chciałbym mówić, bowiem to wciąż działamy tutaj w delikatnej materii, bowiem każdy ma prawo korzystać ze swojej wolności wypowiedzi. Powinien mieć świadomość tylko, że czasami wpisując się w narrację Rosji możemy bardziej szkodzić niż pomagać.
Panie dyrektorze, to jeszcze dopytam na przykład o Sputnik, bo są państwa w Unii Europejskiej, które zakazują działalności temu medium jako właśnie miejsca, które szerzy rosyjską dezinformację. Polska powinna też takie działania podjąć?
Na razie nie słyszałem, żeby Polska podjęła jakieś działania. Są różne podejścia do tej platformy. To słusznie, znaczy celowo mówię platformy, bo Sputnik nie powinien być nazywany medium, to jest instytucja kontrolowana przez Rosję i pełniąca bardzo ważny element w jej państwowej propagandzie wymierzonej w Zachód. Nie mam pewności, czy Polska powinna starać się tę platformę blokować, bo ona działa w sposób właściwie jawny. I wiadomo, że jeżeli ona zostanie zablokowana, to inne kanały będą uruchamiane. Być może powinniśmy mieć po prostu świadomość tego, że Sputnik jest elementem działań dywersji informacyjnej wykorzystywanej przez Federację Rosyjską.
Szkoda, że nikt nie sprawdził. Był to, tylko wyjaśnię sytuację. Był taki moment, kiedy w wyniku błędu na portalu Facebook, najpoważniejszym medium społecznościowym w Polsce, można było zobaczyć, kto edytuje teksty jakiej strony, i tak się okazało, kto edytuje wpisy różnych polityków, od Szymona Hołowni po różne inne miejsca w polityce skończywszy. Chyba nikt nie sprawdził, kto edytuje portal internetowy Sputnik. Znaczy fanpage na Facebooku.
Mówią, w internecie nic nie ginie, także być może gdzieś ktoś jednak zdążył to zabezpieczyć.
A służby wiedzą, kto tą platformę tworzy, kto na niej publikuje, kto redaguje treści tej platformy w mediach społecznościowych?
Służby identyfikują problem związany z dezinformacją jako jeden z aspektów dbania o bezpieczeństwo Polski. Mogę powiedzieć, że służby mają dosyć dobre rozpoznanie tego, kto w Polsce się takimi działaniami zajmuje. No ale o szczegółach z racji oczywistych nie mogę mówić.
Służby milczą, służby działają. Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy, dyrektora, koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, rzecz jasna, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie doktorze, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.